Przystanek Życie.
Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy programu Przystanek Życie. Witam również naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan profesor doktor habilitowany Jan Fazlagicz, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Dzień dobry.
Panie profesorze, pewnie wyjdą nam jeszcze inne pańskie zajęcia i funkcje w trakcie naszej rozmowy, ale zacznijmy od tego, co było początkiem pańskiej naukowej kariery. Napisał pan pierwszy w Polsce doktorat o zarządzaniu wiedzą i kapitałem intelektualnym. Ale to było 20 lat temu. Czy od tej pory, w czasie tak szybkich i głębokich zmian, z tego doktoratu coś jeszcze zostało aktualnego, czy poza problemem właściwie już nic?
Myślę, że najważniejszą ponadczasową częścią tego doktoratu jest wielkie przesłanie, które mówi o tym, że wiedza i informacja to nie to samo.
A nie ma pan takiego wrażenia, że na co dzień się tego nie odróżnia? Ludzie sądzą, że sięgając do internetu i czytając informacje, tak naprawdę gromadzą w sobie głęboką wiedzę.
Tak, i co gorsza, sądzą, że im więcej mają informacji, im większy mają dostęp do informacji, tym są mądrzejsi. A jest często dokładnie odwrotnie.
Czyli co, nauka nie przybliża nam świata, nie objaśnia go, tylko sprawia, że obnaża naszą niewiedzę?
Nauka tak, ale oprócz nauki trzeba również mieć społeczeństwo, które ma szacunek do nauki i do wiedzy, a z tym jest nie najlepiej w dzisiejszych czasach.
No jest pan edukatorem, jest pan wykładowcą. To nie jest tak, że pańska porażka?
Myślę, że w jakiejś tam jednej milionowej pewnie tak. Być może nie przycisnąłem jakiegoś studenta na jakimś zaliczeniu, może byłem zbyt pobłażliwy na egzaminie, a gdyby dostał informację zwrotną na temat swojej niekompetencji, może byłby dzisiaj lepszym człowiekiem, a tak się nie stało.
A może tak jest, że uczeni bardziej koncentrują się na karierze niż na stawianiu sobie takich celów, jak rozwój człowieka, jak jego edukacja?
Zdecydowanie mamy też problem z etyką w nauce i to nie dotyczy zarówno zjawisk tak oczywistych jak plagiatyzm, jak nieszanowanie dorobku innych osób, ale właśnie też całkowite zapomnienie o misyjności zawodu, który ma tworzyć czy kształtować przyszłe pokolenia w naszym narodzie.
Mam rozumieć, że naukowcy bardziej stawiają na karierę niż na naukę, są w służbie własnych karier niż w służbie nauki?
Nie chciałbym aż tak mocno generalizować, bo mówimy o populacji kilkudziesięciu, jeśli nie ponad 100 000 osób. Na pewno w tej grupie znajdą się osoby, które byłyby skrzywdzone i słusznie takim stwierdzeniem, ale z mojej obserwacji wynika, że zdecydowanie nauka podlega takiej korporyzacji. Jest wyścig szczurów, często się mówi w korporacjach, jest on również. I te wszystkie zjawiska negatywne, które występują w korporacjach komercyjnych, też widzę w nauce.
A jak jest przewidywalnością w naukach? Mówiło się kiedyś, że nauki społeczne są takie bardziej przewidywalne. Natomiast dzisiaj, czy możemy dzielić na nauki społeczne, ekonomiczne, ścisłe?
Myślę, że to jest kilka płaszczyzn odpowiedzi na to pytanie. Najbardziej technologiczna jest związana na przykład z powstaniem czy rozwojem sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych, które de facto będą, chcąc nie chcą, przybliżały takie oświeceniowe podejście do świata z takim jakościowym, holistycznym. Warto też wspomnieć generalnie o zmianach technologicznych, społecznych. Myślę, że nauki społeczne mają taki, jak zawsze miały kompleks wobec nauk technicznych, więc przejawia się to w dzisiejszych czasach takim wymyślaniem trochę na siłę nowych koncepcji, nowych aparatu pojęciowego przez socjologów, przez humanistów, żeby nadążać za zmianami. Skoro Arystoteles już tyle powiedział, a ja chcę nadal być w pierwszej linii nauki, no to muszę z czymś zabłysnąć. I czasami nauki społeczne zajmują się głównie wymyślaniem nowych pojęć dla starych koncepcji.
A czy nie pominęły w tym takiego problemu, który jest coraz bardziej odczuwalny i także coraz bardziej niebezpieczny, mianowicie upadek autorytetu? Zarówno autorytetu ludzkiego, jak i autorytetu nauki.
Absolutnie tak. To się wiąże z kilkoma przyczynami. Jedną z nich jest, nie wiem, w szerszym ujęciu upadek komunizmu, który był egzemplifikacją totalitaryzmu. W związku z tym po 89 na całym świecie nastąpiła takie niesłuszne przekonanie, że każda przewaga jednej osoby nad drugim jest rodzajem totalitaryzmu, i to bym zarysował jako najszersze tło tego, czy przyczyny upadku autorytetów, to znaczy przewaga kogoś nad kim, w tym węższym ujęciu naukowca nad studentem, jest automatycznie niesłusznie uznawana za rodzaj właśnie takiej opresji, czy egzekwowania siły, co jest niesłuszne, ale tak mniej więcej ludzie postrzegają rolę autorytetu i w pewnym sensie uzasadniają swoją negacje w dzisiejszych autorytetów, szczególnie mówię o nauce i edukacji.
Ale to przecież ma swoje bardzo konkretne, wymierne skutki. Przecież dziś, jeżeli lekarze zachęcają, właściwie nawet nie zachęcają, nakłaniają do szczepienia się w czasach tak trudnych jak obecne, a część mówi nie, to znaczy odrzuca autorytet nauki, badań, odrzuca głosy tych, którzy tak naprawdę zajmują się na co dzień problemami ochrony zdrowia.
Podobnie jest w środowisku prawników. Mamy ideowców jeszcze wśród notariuszy, szczególnie starszego pokolenia, ale mamy też przykłady z drugiej strony notariuszy, którzy ręka w rękę z przestępcami markują pewne duże przestępstwa finansowe i inne. Także to nie dotyczy tylko to zjawisko lekarzy, ale rozumiem, że chodzi o poszukiwanie wspólnego mianownika.
Nie, tutaj chodzi o coś innego. Lekarze, jeśli lekarz nakłania do szczepienia i uzasadnia, dlaczego jest to potrzebne, pokazuje dane, a ktoś mówi nie, to nieprawda i podaje swoje kontrargumenty raczej ze świata zabobonów.
No ale to jest już porażka systemu edukacji, który nie wykształci zdolności do krytycznego myślenia, który nie pokazuje, że liczba argumentów nie oznacza wagi argumentów, czyli że jeden mądry argument w dzisiejszych czasach łatwo obalić, podając 100 bzdurnych kontrargumentów, i to ludzie jakby akceptują taki świat.
Czyli co, im większy postęp i większy rozwój nauki, to tym bardziej powierzchowne nasze życie.
Tak, zdecydowanie.
Panie profesorze, czy pan wspomniał wcześniej o inteligencji, sztucznej inteligencji? Czy świat potrzebuje i będzie potrzebował bardziej sztucznej inteligencji niż człowieka?
Powiem przede wszystkim, że obecne, to co się dzisiaj używa, odkreśla mianem sztucznej inteligencji, to jeszcze nie jest w wielu przypadkach typowa sztuczna inteligencja. To są raczej algorytmy automatyzujące pewne procesy myślenia, i one są bardzo przydatne w pewnych zastosowaniach, na przykład wykrywania twarzy przestępców na lotniskach i tego typu zastosowaniach. Natomiast przed nami jeszcze jest etap, gdzie rzeczywiście inteligencja będzie zastępowała, sztuczna będzie człowieka zastępowała przy podejmowaniu decyzji życiowych, etycznych. To jeszcze przed nami.
Jakie wobec tego będą kryteria przydatności człowieka do współczesnego świata?
Myślę, że to powstanie w interakcji pomiędzy tym światem. To świat zdefiniuje człowieka. To nie jest tak, że człowiek tworzy świat. Świat też tworzy ludzi. Mówi się, że wiele wielkich postaci w dziejach świata pojawiło się nie dlatego, że one takie były, tylko że świat ich potrzebował. Klasycznym przykładem jest Hitler. Historycy mówią, że Hitler doszedł do władzy nie tylko dlatego, że był taki, jaki był, ale że Niemcy w tym punkcie w czasie i przestrzeni potrzebowały kogoś takiego jak Hitler. I
tak, ale tutaj możemy mówić o sytuacji gospodarczej, o tym, w jakim momencie Niemcy wówczas byli. A my tutaj mówimy o problemie no, chyba troszeczkę głębszym, bo świat brzmi jak abstrakcja. No kto ten świat tworzy? Przecież tworzy go człowiek. To my stoimy za wymyślaniem różnego rodzaju także sztucznych inteligencji i innych konstrukcji.
No tak, ale to, co powiedziałem, według mnie jest spójne z tym współczesnym światem w tym sensie, że jeżeli mamy do czynienia ze spadającym współczynnikiem inteligencji. To mówi o tym tak zwany efekt Flynna, który udowadnia, że Amerykanie, dzisiejsze pokolenie Amerykanów, to jest pierwsza grupa wiekowa, która ma niższy IQ niż poprzednie pokolenie. Co oznacza, że świat, który rozwija sztuczną inteligencję, jednocześnie jest tym samym światem, który tworzy mniej inteligentnych ludzi. Czyli jedno z drugim jest w silnym związku.
Każda epoka ma swoją, po oczywiście upływie czasu, ma swoją etykietkę. Średniowiecze, odrodzenie, oświecenie i tak dalej. Czy można dziś, może nie przewidzieć, ale przynajmniej określić kierunek, w jaki będą zmierzały poszukiwania takiej etykietki dla naszych czasów? Czasów, o których pan przed chwilą wspomniał, są dosyć inne niż jeszcze dziesiątki lat temu.
Nie wiem, jak jest zagubiony po łacinie, ale myślę, że to byłoby właśnie homo zagubiony.
Zagubiony.
I w religii, i w technologii, i w relacjach międzyludzkich. Człowiek pozbawiony kompasów.
Czy to zagubienie jest również przyczyną tego, że mamy coraz mniejsze poczucie bezpieczeństwa i coraz większe poczucie, że żyjemy, mówię tutaj o świecie, w takim globalnym chaosie, to może za duże słowo, ale w takim globalnym niepokoju?
Tutaj byłbym bardziej ostrożny, ponieważ poczucie braku bezpieczeństwa jest silnie skorelowane z jedną z tych osobowości ludzi z neurotyzmem. Myślę, że raczej bym powiedział tak, że ludzie zagubieni, zastraszeni mają większy wpływ na nasze środowisko teraz niż kiedyś mieli.
A jeśli my patrzylibyśmy na ewolucję epok, to po naszych czasach może nadejść jaka epoka?
Otrzeźwienia, resetu, używając nowszych takiego refleksji nad tym, że te poprzednie 100 lat to wcale nie szliśmy w dobrym kierunku. W pewnym sensie mamy już dowody na takie przebłyski mądrości wśród ludzkości. To jest rok 45, gdy Europa doszła do wniosku, że przez ostatnie 500 lat wojny wśród krajów europejskich do niczego nie doprowadziły. W związku z tym mamy dosyć stabilny system pokoju, przynajmniej na naszym kontynencie, a to jest rzecz dosyć nowa. Może takie otrzeźwienie nastąpi w obszarze intelektualnym również w przyszłości.
Na ile edukacja, a tą się przecież pan zajmuje, dołożyła swoją taką, no nie powiem cegiełkę, tylko zbudowała tę podstawę do tego, żeby spłycenie życia intelektualnego, spłycenie potrzeb doszło do takiego momentu, w jakim jest.
W takim znaczeniu to może nie tyle edukacja, tylko czy system edukacji raczej, który był oparty na założeniu...
Nie, ale ja o tym myślałam.
Że był oparty na założeniu, że skoro ludziom dobrze wykształconym powodzi się lepiej niż słabo wykształconym, to dając szerszy dostęp do edukacji, zapewnimy szerszej grupie osób wyższą jakość życia. Co miało pewien wpływ pozytywny, ale nie był to stosunek 1:1. To znaczy często, myślę, że coraz więcej jest takich sytuacji na świecie, gdzie ci, którym dano dostęp do niskiej jakości edukacji, żyją gorzej, czy ich sytuacja życiowa jest gorsza, niż gdyby takich szans nie dostali. Klasycznym przykładem są w dzisiejszych czasach zawody techniczne, rzemieślnicy. 20 lat temu ktoś, kto by mógł zostać świetnym płytkarzem czy spawaczem, dostawał ofertę o szeroko otwartych drzwi do niskiej jakości edukacji akademickiej. I życie takiej osoby jest często gorsze niż by było, gdyby była alternatywa. A raczej gdyby nie było właśnie tej alternatywy. Czyli żeby poszedł do szkoły zawodowej na przykład.
Za chwilę wrócimy do tego wątku, ale na razie dajmy słuchaczom odetchnąć. My sami również odpocznijmy. Chwila muzyki.
Love. dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me to the end.
Przystanek życie.
Panie profesorze, a gościem naszym jest profesor doktor habilitowany Jan Fazlagicz. Panie profesorze, kiedy myślę o jakości edukacji, a mówiliśmy o niej przed chwilą, często zastanawiam się, czy w przyszłości będziemy słuchać tak pięknych, poetyckich piosenek, jaką mieliśmy okazję usłyszeć przed chwilą. Czy system edukacji typu testy, nastawienie głównie na sprawdzanie informacji, wiadomości, a nie wiedzy, da nam takich poetów?
Na pewno tak. A o to akurat bym się nie martwił. Czyli, że my jako gatunek ludzki kreatywność mamy niemal, ale nawet dosłownie w genach. No, niektórzy naukowcy twierdzą, że jest coś takiego jak gen kreatywności. A ona nie jest wynikiem edukacji. Ona może być stłamszona lub wzmocniona, ale bez edukacji też będą się rodzić i tworzyć wielcy twórcy na pewno. Szczególnie w obszarze nauk artystycznych, może niekoniecznie w fizyce czy
chemii. To od pesymizmu przeszliśmy do optymizmu, panie profesorze. Poza tymi badaniami, o których mówiliśmy przed chwilą, czyli zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym, interesuje pana również inny obszar. Samorząd terytorialny, ale ja skupiłabym się bardziej w tej chwili na badaniach, które pan prowadzi, a dotyczą one zaufania w biznesie. My generalnie mamy problem z zaufaniem. Zaufaniem do siebie i to sięga jeszcze czasów zaborów, potem okres okres komunizmu. I to wszystko w nas wciąż tkwi. Nie ufamy sobie, nie ufamy władzy, nie ufamy, prawdę powiedziawszy, nikomu.
No tak, w wielu rankingach międzynarodowych Polska występuje jako kraj o jednym z najniższych. Na pewno w Europie jesteśmy na szarym końcu pod względem zaufania deklarowanego przez inne osoby. Podstawowe pytanie, jakie się zadaję w takich rankingach czy badaniach ankietowych, brzmi: ogólnie rzecz biorąc, czy sądzisz, że innym ludziom można ufać? I my w Polsce mamy jeden z najwyższych odsetków w Europie. Odpowiedzi nie.
Dlaczego? Naprawdę to, co wspomniałam, to chyba tylko ułamek prawdy, które określają przyczyny takiej nieufności.
Przyczyną człowiek działa bardzo często racjonalnie. To znaczy efektem braku zaufania jest zwykle to, że daje to korzyści, czyli oszukiwanie innych, szeroko rozumiane, naginanie prawa, czy jeszcze inaczej, używając metafory, jazda na gapę, nie jest piętnowana, czyli raczej trzeba patrzeć odwrotnie, nie dlaczego ludzie sobie nie ufają, tylko raczej co się dzieje w naszym otoczeniu, że to jest, ten brak nieufności jest uzasadniony.
A wie pan, z czego to wynika? Bo kiedyś oszukać państwo, to było właściwie, czyniono sobie z tego cnotę.
No teraz też jest wciąć się komuś bez dawania kierunkowskazu, bez zmiany pasa. To są drobne, codzienne zachowania w kolejce, komuś wejść przed drugiego, żeby być szybciej. nie patrząc na to, że ktoś inny się spóźni do domu.
To są złe maniery, to jest chamstwo, to jest brak wychowania. Czy to jest wynik i wyraz nieufności?
To się nazywa kapitał społeczny. To znaczy nieufność wynika z założenia, że powodzenie czy dobrobyt innego człowieka jest równie ważny jak mój i że dobrostan innego człowieka przechodzi również na mnie. Więc w tym znaczeniu bym bronił tezy, że takie zachowania, które pani nazwała brakiem dobrego zaufania, też mają wspólny mianownik z tym zjawiskiem braku zaufania w społeczeństwie.
Jak są konsekwencje tego utrwalającej się nieufności?
Społeczne.
Tak.
Zaczynając od bardzo podstawowych spraw, pogorszenie jakości życia. Muszę kupować kłódkę do roweru, żeby zabezpieczyć go. Wydaję więcej pieniędzy na ubezpieczenia przeciw kradzieży.
Na ochronę.
Nie mogę wyjechać na dłużej z Polski na zagranicę, bo wiem, że być może mnie ktoś okradnie, włamie się do domu i tak dalej, i tak dalej. Także jest cała paleta. Każdego dnia możemy w naszym życiu zauważyć negatywne skutki braku zaufania, a także na skali całego kraju gospodarki. Wspomniała pani o moim badaniu, które zrealizowałem i prezentowałem na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach jakiś czas temu. I tam obliczyliśmy w naszym zespole, którego byłem kierownikiem, że tylko w 2015 roku polska gospodarka straciła 251 miliardów złotych polskiego PKB w wyniku tego, że nie doszły do skutku tylko w biznesie pewne transakcje, które w alternatywnej rzeczywistości, gdyby doszły do skutku, dałyby nam PKB wyższe o 250 miliardów złotych. To jest olbrzymia kwota.
To przechodzimy od społecznych konsekwencji do ekonomicznych konsekwencji, a psychologiczne. Jak żyje się człowiekowi, który nie ufa innym, wie, że inni nie wierzą jemu?
Podstawą życia i istnienia jest poczucie sensu. Tak zwany meaning. Mówią o tym klasycy psychologii. Jeżeli ja, a innym jeszcze ważnym wątkiem, który warto tu wspomnieć, jest poczucie przewidywalności. Poczucie braku zaufania oznacza również to, że ja nie wiem, czy coś za rogu mnie nie spotka, że ktoś mnie nie ukradnie dzisiaj, czy gdy zostawiłem klucze w parku, czy je znajdę, jak się cofnę 5 minut po tym zdarzeniu, czy ktoś mi je odda. Żyjąc w takim świecie niepewności, powoduje to w nas poczucie permanentnego, większego lub mniejszego stresu. Zabiera nam poczucie sensu. Wiadomo na przykład z badań na temat osób, które przeżyły Auschwitz, że przeżyły głównie, przede wszystkim te osoby nie najbardziej zdrowe fizycznie, tylko te, które miały poczucie sensu życia, że wiedziały, po co żyją. A ja uważam, może to jest zbyt drastyczne porównanie, ale że im mniejszy poziom zaufania w społeczeństwie, tym większa następuje erozja tego głównego korzenia naszego istnienia, czyli poczucia sensu życia.
Ten brak zaufania, o którym mówiliśmy wcześniej, który ma swoje korzenie zarówno w czasach zaborów, ale także i w czasach po II wojnie światowej, spowodował, że myśmy oszukiwali państwo, udając, że tego nie robimy. Czy to oznacza, że jeżeli nadal nie ufamy sobie, że jesteśmy społeczeństwem zakłamanym, to może za duże słowo, ale może pan znajdzie lepsze?
Przede wszystkim ja uważam, że efekt wpływu zaborów na polską mentalność jest przeceniany. Raczej bym powiedział o takim zjawisku, które nazywa się kodem folwarcznym. To znaczy, że nasi przodkowie, 90% społeczeństwa żyło w folwarkach bez własności rolnej. Byli własnością szlachty i tak dalej. To jakby komentarz odnośnie tych zaborów. PRL, też znajdować można przykłady krajów takich jak dawna Czechosłowacja, która miała jeszcze bardziej scentralizowaną gospodarkę i tam jednak poziom zaufania jest wyższy niż w Polsce, więc więcej bym poszukiwał czynników wyjaśniających po stronie mentalności, kultury narodowej, bez względu na to, jaka była historia naszego narodu.
Nie wszyscy filozofowie i historycy filozofii przywiązują wagę do tak zwanych cech narodowych, a widzę, że u pana jest ona dosyć silna. Że twierdzi pan, że Czesi są inni niż Polacy, mimo że jesteśmy tak blisko siebie także i w pewnym sensie językowo?
Jeżeli chodzi o język akurat, to tutaj akurat podobieństwa są bardzo duże. Jak
tak, więc jesteśmy bliżsi, tak.
Ale na przykład w badaniach kulturowych, gdzie się porównuje w parach cechy kulturowe w Europie, najbliżej Polakom jest do Portugalczyków, a Czesi są bardzo daleko od nas mentalnościowo, w tych oficjalnych badaniach socjologicznych.
Na Portugalczyków? A tak. Czym jesteśmy do nich podobni?
Mentalnościowo, melancholia, taki brak optymizmu, wesołości. Portugalczycy są znacznie odmienni od Hiszpanów na przykład, chociaż żyją na tym samym półwyspie.
Panie profesorze, czy Polacy kłamią?
Wszyscy kłamią. Według pewnych badań socjologicznych przeciętny człowiek kłamie 20 razy dziennie.
Ojej, to ja dzisiaj skłamałam raz.
No, jeszcze dzień się nie skończył. Proszę sobie inwentarz zrobić.
Mąż zapytał mnie, czy się dobrze czuję. Powiedziałam, że tak. No i postanowiłam trwać w tym przekonaniu i nie wyprowadzać go z błędu. I mam nadzieję, że do końca dnia nic takiego mi się nie zdarzy. W związku z czym
ktoś inny 40
razy chciałam o to zapytać, czy ktoś inny 39, tak mówiąc ściśle. No. Jak się ustala taką statystykę? Dziwne bardzo, że można policzyć, że ludzie... No ja rozumiem, że statystyka to średnia, ale...
Pyta się ludzi, są jakieś panele osób badanych, które deklarują swoje zachowania w ciągu
dnia. A
jeśli
kłamią przy tym?
A to już jest dylemat Chińczyka. Jeżeli Chińczyk mówi, że kłamie, to czy mówi prawdę?
Ale to ma wpływ na wyniki badań i obraz nas jako społeczeństwa.
No myślę, jak interesują słuchaczy metodologia badań społecznych, to myślę, że można też badać na te napięcie, jakieś skany mózgu, które takie sygnały, które jakby nie można oszukać urządzenia badawczego. Jeżeli ja kłamię, to jest to widoczne, nawet jakbym zaklinał się, że nie kłamię.
Czyli na wykrywaczu, tak?
Tak, na przykład.
Podłączeni do urządzenia. Mhm. Panie profesorze, zajmuje się pan również badaniem samorządu terytorialnego. Jak w tym obszarze problem zaufania wpływa na jakość życia? Zacznijmy od wyborów. Wybory samorządowe są najmniej, budzą najmniejsze zainteresowanie wśród wyborców.
Tak, ale to trochę wynika, znowu warto by wrócić do... Mówi się o porażce polskiego systemu edukacji, ale przede wszystkim się mówi o przedmiotach jakichś takich akademickich, ale przecież mamy wychowanie obywatelskie. To jest wielka porażka kilku już dekad edukacji, gdzie nauczyciele nie potrafili nauczyć. To był ten czas, żeby nauczyć społeczeństwa, że chodzenie na wybory jest czymś godnym i wartym robienia w życiu.
A czy to nauczyciele powinni uczyć, czy ludzie sami powinni widzieć sens w chodzeniu na wybory i mieć poczucie, że mają wpływ na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu?
To jest akurat rzecz, której nie można się nauczyć w domu. To znaczy życia społecznego nie można się nauczyć samodzielnie. Szkoła jest przede wszystkim, matematyki można się na korepetycjach nauczyć, angielskiego, konwersacji. Natomiast to jest jeden z tych rzeczy, gdzie szkoła ma olbrzymią i pierwszorzędną rolę do spełnienia, edukacja obywatelska. Bo nigdzie indziej współżycia w społeczeństwie nie nauczymy się, jak właśnie w małych grupach społecznych.
Tak, a rodzina? Nie ma rodziny. Rodzina też ma ogromne znaczenie. Jeżeli rodzice nie chodzą na wybory, nie mówią o tym, że warto, trzeba, to też ma swoje ogromne znaczenie.
To już mowa o modelach roli w społeczeństwie, no ale zawsze ktoś pierwszy w rodzinie może się pojawić. Odmieniec, który zacznie głosować. Dlatego nie dlatego, że tato nie głosuje, tylko dlatego, że nauczył się w szkole.
Tutaj pewnie byśmy mogli polemizować, czy rola szkoły jest rzeczywiście tak dominująca. Ona się nawet w pewnym sensie odżegnuje od tej roli, czekając na to, że rodzice w dużej mierze również będą ją wspierać. Ale wróćmy do samorządu, bo to jest bardzo istotna rzecz. W końcu dotyczy nas wszystkich. Proszę powiedzieć, jaka najważniejsza obserwacja wynika z tych badań, które pan przeprowadził? Ja rozumiem, że trudno może zdefiniować w jednym zdaniu, ale no, kilka takich elementów pewnie jest pan w stanie wymienić.
Myślę, że to jest trochę związane z tym, też z poziomem edukacji społeczeństwa i też z potrzebami. Samorząd jest przez mieszkańców przede wszystkim postrzegany przez pryzmat inwestycji infrastrukturalnych, chodniki, w zależności od wielkości, czy idąc do warszawskiego metra, a kończąc na jakiejś małej gminie chodnik. Natomiast to nie jest koniec jakby zakresu działania samorządu. Samorządy mogą świetnie się sprawdzać w roli właśnie takich budowniczych kapitału społecznego. Ja na przykład niedawno byłem w jednym projekcie, gdzie chcąc, nie chcąc, poznałem aktywności wielu samorządów w Polsce. Jestem pod wielkim wrażeniem miasta Leszna, które jest miastem 60-tysięcznym, czy mniej więcej tej wielkości. Natomiast gdy się wejdzie na stronę tego miasta, tam jest olbrzymia liczba różnego rodzaju aktywności społecznych. I wchodzę na inne miasto 60-tysięczne, też w Polsce, i stwierdzam, że tam jest 5 razy mniej rzeczy tego typu. To jest dla mnie najbardziej uderzające, że oddolnie ludzie mogą różne rzeczy robić, jak chcą, ale samorząd jest tylko przestrzenią dla nich.
Ale zbadał pan również przyczynę tego, że w jednym 60-tysięcznym mieście ludzie są bardzo aktywni, a w innym nie?
Myślę, że to są bardzo unikatowe. To każde miasto wbrew pozorom w Polsce jest inne. Mamy Wałbrzych, w którym mamy powiedzmy wielu potomków komunistów greckich. Mamy miasta, gdzie są popegierowskie.
A, no właśnie, tak to, czyli dochodzimy do tego, że można dostrzec pewne prawidłowości, które legły u podstaw takiej, a nie innej aktywności,
na
mniejszej
pewno
lub
tak.
większej. Posłuchajmy muzyki.
Always this winter child, December sun sits low against the sky, cold light on frozen fields, the cattle thousand miles seem nothing to us then. One walks with heavy tread, the space between left footsteps worn. Ah, day, the snow did fall, and what's left of the day is close drawn in. I speak your name as if you'd answer me.
Przystanek życie.
Przypominam, że naszym gościem jest profesor doktor habilitowany Jan Fazlagicz, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Panie profesorze, no właśnie, badania, publikacje, wykłady, nie tylko zresztą w Polsce, publikacje także nie tylko w Polsce, konferencje naukowe, no szybko pan żyje. Czy jest coś, co zatrzymuje pana na przystanku życia?
Zależy, co, jak zdefiniujemy bieg, bo życie biegnie bez względu na to, czy chcemy, żeby biegło, czy żeby nie biegło.
Niech pan odejdzie za chwilę od definicji naukowca, niech pan będzie człowiekiem, który no, zatrzymuje się, myśli, wspomina. Może jest ktoś, kogo pan ostatnio wyjątkowo często wspomina.
No na pewno wspominam moją mamę, profesor Witę Schulz, która zmarła bardzo niedawno, 11 października 2021 roku. Zresztą sytuacja dość niezwykła, bo zanim zmarła, złożyła do Urzędu Miasta Poznania na konkurs esej dotyczący miasta Poznania i już po śmierci jej dowiedziałem się, że zajęła 2. miejsce, a była wybitnym jednym z najbardziej znanych arteterapeutów w Polsce, twórcą tej dziedziny de facto w Polsce, z kilkoma innymi osobami.
Przypomnijmy może wobec tego, że arteterapia to jest terapia przez sztukę, czyli taka próba docierania człowieka do samego siebie poprzez działalność artystyczną. Nie chodzi o dzieła, chodzi o to, żeby w ten sposób poznać siebie i siebie wyrazić.
Zgadza się. Jedną z cech wyróżniających arteterapię jest to, że tworzenie sztuki nie podlega ocenie w przeciwieństwie do działalności stricte artystycznej. To znaczy, że sam fakt narysowania czegoś czy napisania wiersza przez pacjenta już należy uznać za sukces arteterapii w przeciwieństwie do działalności artysty, który musi zostać najpierw zweryfikowany pozytywnie przez znawców.
Rzeczywiście, kiedy pada nazwisko profesor Vita Schulz, wszyscy mówią, o, arteroterapia, prekursorka tego ruchu. Proszę powiedzieć, ale to mówią ludzie z zewnątrz. A pan? Kiedy pan wspomina swoją mamę, jakie obrazy się panu nasuwają? Warto powiedzieć coś
na pewno
o tym. To jest przystanek życia.
Nie znam jakby analogicznych wypowiedzi innych osób, które były dziećmi takich osób jak moja mama, ale przypuszczam,
że... A jest pan jedynakiem?
Tak, ale przypuszczam, że często w przypadku innych osób w takiej sytuacji jak ja, te osoby odczuwały pewien rodzaj przyćmienia, a na pewno były bardzo świadome wielkości rodzica. W moim przypadku było dokładnie odwrotnie. To znaczy w domu mama zupełnie nie zachowywała się i nie dawała do zrozumienia, że jest kimś wybitnym. Ja się o tym de facto dowiaduję dopiero po wielu rozmowach i kondolencjach szczerych, nie tylko formalnych, od wielu osób z całej Polski. Mam przykłady osób, które przyjechały z Włodawy pod granicą ukraińską specjalnie na pogrzeb z całą rodziną do Poznania. Podróżowały 10 godzin, co jest dowodem na wybitność i szczerość.
W jaki sposób znały mamę? Czy
z konferencji, to też ciekawe, bo spotkały te moją mamę często na kilkunastominutowej rozmowie, ale ta krótka rozmowa zapewniała im taką poczucie więzi emocjonalnej z moją mamą, że nawiązała się więź na całe życie.
A jak się objawiała ta zwyczajność mamy?
Mówieniem o bardzo nie wywyższaniem się, nie stosowaniem...
No trudno się wywyższać wobec własnego dziecka, mówiąc mu na przykład, nie wiem, jestem od ciebie lepsza, wszystko robię lepiej. No,
tak, to, ale tak można prawić wykłady. Można prawić wykłady, podpierając się jakimiś teoriami naukowymi. Mama zupełnie nie narzucała swojego naukowego punktu widzenia na świat i nie przenosiła go na siłę do życia codziennego, domowego.
Co państwo robili wspólnie?
Uprawialiśmy ogród, jeździliśmy do Kołobrzegu. Oboje lubiliśmy krajobrazy, polską przyrodę. Drobne przystanki gdzieś w lesie, żeby podziwiać zachód słońca nad jeziorem. Po czym jechać, kontynuować podróż dalej do Poznania. Drobne rzeczy.
W esej, który zajęła drugie miejsce, pani profesor Vita Schulz, jest esejem, który odwołuje się do hasła znanego zresztą Poznań wart poznania, ale dodała i pokochania.
Tak, esej zaczyna się i mówię to też, żeby zachęcić do przeczytania, ponieważ będzie publikowany z innymi pracami przez Urząd Miasta Poznania, Wydział Rozwoju Miasta w przyszłym roku. Rozpoczyna się od momentu, gdy moja mama, będąc 8-letnią dziewczynką, przyjeżdża na dworzec Poznań Główny i widzi zielony tramwaj jedynka. I od razu czuje, pokochała to miasto, bo pisze w eseju, że czuła się, jakby ten tramwaj specjalnie dla niej i dla jej rodziców przyjechał tutaj, żeby ją odebrać.
A skąd przyjechała?
Przyjechała, urodziła się na Kresach Wschodnich. Jesteśmy od strony mamy rodziną typowych repatriantów. Natomiast dziadek, będąc związanym z wojskiem, najpierw dostał po wojnie przydział do Łodzi i właśnie z Łodzi jego jednostka została przeniesiona do Poznania. I tak jest, że mama stała się poznanianką, a ja również.
Pan się urodził w Poznaniu?
We Wrocławiu, ale to też wynika właśnie z tego, że część mojej rodziny ze wschodu mieszkała we Wrocławiu, więc tam również mama pojechała dać mi życie w szpitalu.
Ludzie, którzy przyjeżdżają z Kresów, ponoć kresowość mają w sobie do końca życia. Czy pan również dostrzegał?
Absolutnie, to jest coś, jakiś socjologiczno-psychologiczny fenomen.
Mhm.
Kresowiacy, Lwowiacy to są ludzie, którzy mają w sobie coś, co często nie idzie w parze, to znaczy proaktywność życiową i radość do życia połączoną jednak z pracowitością. Często spotyka się ludzi takich jowialnych, ale niekoniecznie byśmy chcieli, żeby pracować z nimi w jakimś projekcie. A Lwowiacy to byli ludzie, z którymi można i pracować, i bawić się, i równie dobrze to będzie wychodziło.
A jak łączyła tę miłość do dwóch regionów, do Kresów i do Wielkopolski?
Przede wszystkim miała bardzo duży zasób dokumentów jeszcze ze Lwowa, jeszcze jej ojca, który był studentem słynnego Banacha, więc mam
matematyka
w domu, tak, mam jej podpis Banacha w domu, oryginalny.
Może gdzieś tam serwetki w kawiarni, bo Banach pisał na zalece w kawiarni.
Tak, ale nie studiował matematyki, więc to był jakiś dodatkowy przedmiot, ale oprócz tego olbrzymie archiwum dokumentów kresowych i wspomnień, olbrzymiej ilości wspomnień, szczególnie z czasów, gdy Sowieci wkroczyli na polskie Kresy Wschodnie, później Niemcy, plan Barbarossa. Olbrzymi bagaż wspomnień z tych czasów.
A właśnie, w proporcjach, gdyby tak określić, to częściej wspominała początki w Poznaniu, czy częściej wracała do tego wczesnego dzieciństwa? Dziecko zapamiętuje może niewiele, ale jednak miała 8 lat, więc troszeczkę pamiętała.
Urodziła się w 1945 roku, to znaczy, że już w czwartym roku życia opuściła rodzinny Lwów. Myślę, że to wynika z tego, że nie ma... Ale na przykład, jeżeli pyta pani o jakieś niezwykłe rzeczy związane z jej wczesnym dzieciństwem, to jest taki, że do dzisiaj na rzece Prut na Ukrainie obecnej jest w rzece powalony metalowy most, który został zbombardowany w dniu, w którym ona się urodziła, 3 lipca 1945 roku. I ten most jest jakby żywym pomnikiem momentu, gdy moja mama się urodziła.
Kresowianie nie są postrzegani tak jak Wielkopolanie, nie są postrzegani pod kątem gospodarności, oszczędności. To są inni ludzie, to są ludzie z takim wschodnim zaśpiewem, nie mówię o języku, mówię o temperamencie.
No, w Wielkopolsce myśmy nie rozróżniamy, ale Kresowianie z południowej, z tak zwanej zachodniej Ukrainy, to są troszeczkę inni Kresowianie niż z Wileńszczyzny czy z obecnej Białorusi. Także moja mama akurat należy do tej grupy z tak zwanego zaboru austriackiego, która jednak się różni od Kresowian kongresówkowych.
Mówi pan, panie profesorze, że mama nie wygłaszała wykładów. Nie była takim narzucającym się mentorem. Ale pewnie przekazywała panu jakieś, nie mówię złote myśli, ale jakieś swoje takie sentencje czy motta, które potem, jeśli zapamiętamy je, to idą za nami w życie razem ze wspomnieniem o rodzicach.
Może nawet motto pewnie bym sobie przypomniał, jakbym głębiej sięgnął do pamięci, ale na pewno przesłaniem było, że jednak, i tu nawiążę do wcześniejszych wyjątków naszej rozmowy, że warto ufać ludziom, że ufanie, że jakby bilans zysków i strat, straty to są bycie oszukanym co jakiś czas przez kogoś, ten bilans i tak będzie lepszy, jeżeli będzie się żyło według recepty pod nazwą warto ufać drugiemu człowiekowi.
A mama często zawodziła się i...
Szczególnie w nauce, na pewno jego, myślę, że nawet będę to nawet w innych sytuacjach też podkreślał, że pewnie by żyła dłużej, gdyby jej środowisko naukowe bardziej doceniało ją i niekoniecznie podszywało się pod jej nazwisko. Tutaj wchodzimy w kwestię plagiatowania mojej mamy przez inne osoby.
No, wchodzimy także w kwestię i w odpowiedź na pytanie nieco wcześniejsze, czy dzisiaj stawia się bardziej na, jest się w służbie nauki, czy jest się w służbie kariery. I to pewnie z tym...
Mama była na pewno w służbie nauki w 100%.
Gdyby pan mógł powiedzieć jej dzisiaj jakieś jedno zdanie, to jak ono by brzmiało?
Żeby nie żałowała tych momentów, gdy zarzucała sobie, że zrobiła coś źle w stosunku... Cały czas nawiązuje do tych momentów, gdy na przykład została przez kogoś oszukana, czy naiwnie zaufała komuś. Wtedy za życia na pewno żałowała. Ale ja uważam, że, jak to powiedział profesor Bartoszewski, warto być przyzwoitym. Szczególnie, że z góry na pewno może wszystko inaczej jeszcze widzi i ja mówię, żeby nie żałowała, warto było być dobrym człowiekiem.
to może być takie przesłanie dla naszych słuchaczy i także dla nas?
No, chciałbym, żeby tak było, ale jestem pod tym względem pesymistą i wiele z osób żyjących w tym harmidrze dzisiejszego świata potraktuje to jako coś bardzo abstrakcyjnego i niepraktycznego. Ale ja bym chciał, żeby tak nie myśleli.
Dziękuję, panie profesorze, za spotkanie. Bardzo dziękuję również państwu. Przypominam, że dziś gościem Przystanku Życie był profesor doktor habilitowany Jan Fazlagicz, ekonomista z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Dziękuję.
Przystanek Życie. Thank you.
Mm-hmm.